Bardzo subiektywny przewodnik historyczny, Ojciec Kolbe, część pierwsza. Tak się jakoś złożyło, a może tak właśnie miało być, że do tej pory w audycji Bardzo subiektywny przewodnik historyczny nie znalazła się oddzielna opowieść o ojcu Maksymilianie Marii Kolbe. Nadszedł czas, by tą wyjątkową postać przedstawić. Chociaż jestem świadomy tego, że zabrakłoby czasu antenowego przez cały dzień, by o nim opowiadać. Więc dzisiaj pierwsza część takiej opowieści. Mam nadzieję, że uda się opowiedzieć najważniejsze rzeczy z tego bardzo bogatego życiorysu. Ja nazywam się Marek Orzechowski, pokój i dobro, zapraszam. Korzystam w tym przedstawieniu szaleńca niepokalanej, bo tak określono ojca Kolbe, z tekstów, które w czwartej części bardzo subiektywnego przewodnika historycznego w wersji papierowej zamieściła moja radiowa koleżanka Paulina Wysocka. Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w należącej wówczas do zaboru rosyjskiego z Duńskiej Woli. Rajmund Kolbe, bo takie było jego imię, nim wstąpił do zakonu, był drugim z pięciu synów Juliusza i Marianny z domu Dąbrowskiej. Najstarszy Franciszek przez krótki czas również był w zakonie franciszkańskim, ale odszedł, by walczyć o wolność Polski. Młodszy Józef, późniejszy ojciec Alfons, był wieloletnim gwardianem Niepokalanowa. Spoczywa na cmentarzu w Niepokalanowie. Walenty i Antoni zmarli we wczesnym dzieciństwie. Rajmund swoje wychowanie i wiarę zawdzięczał pobożnym rodzicom, którzy dali mu dobry przykład codziennej modlitwy i Eucharystii połączonych z ciężką pracą tkaczy. Był chłopcem bardzo żywym, bystrym, trochę łobuzowatym, ale z trzech moich synów wobec nas, rodziców, był najbardziej posłuszny. Miałam w nim prawdziwą pomoc. Kiedy z mężem udawałam się do pracy, Rajmund zajmował się kuchnią, robieniem porządków w domu, załatwiając również wiele innych rzeczy. Wspominała o Rajmundzie jego matka. Jako że był bardzo energicznym dzieckiem, pewnego dnia mama zapytała: Mundek, co z ciebie będzie? Chłopiec przejął się do tego stopnia tymi słowami, że przy najbliższej wizycie w parafialnym kościele w Fabianicach zapytał o to w modlitwie Matkę Bożą. Ujrzał wtedy Maryję, która zaproponowała mu wybór: białą koronę oznaczającą czystość i czerwoną koronę będącą symbolem męczeństwa. Młody Rajmund wyciągnął ręce po obie. Biała korona była zapowiedzią jego powołania do życia w zakonie braci konwentualnych. Czerwona okazała się symbolem jego śmierci w bunkrze głodowym w Auschwitz. Czas pokazał, że prorocza wizja dzieciństwa wypełniła się całkowicie. Pod wpływem kazań misyjnych ogłoszonych w rodzinnej parafii przez franciszkanów, 16-letni Rajmund wstąpił do małego seminarium braci mniejszych we Lwowie. 4 września 1910 roku rozpoczął nowicjat w zakonie franciszkanów konwentualnych, wybierając sobie, zgodnie ze zwyczajem, nowe imię Maksymilian, imię, które idealnie oddaje jego charakter. Rajmund bowiem wszystko to, do czego się zabierał, robił z największym zaangażowaniem. Dotyczyło to zarówno modlitwy, nauki, jak i miłości do Niepokalanej, dla której chciał zdobyć cały świat za pomocą wszelkich możliwych środków. Jego talent szybko dostrzeżono. Przełożeni wysłali brata Maksymiliana na studia do Rzymu, które zakończył podwójnym doktoratem z filozofii i teologii. Pobierając nauki na Gregorianum, obok zajęć z filozofii miał wykłady z matematyki, fizyki, chemii, biologii, astronomii, a nawet historii sztuki. Wszystkich słuchał z wielką uwagą, a jego pasją było rozwiązywanie zadań z pozoru nie do rozwiązania. Gdy na zajęciach usłyszał, że nie da się skonstruować perpetuum mobile, postanowił je zbudować. Na spacerach z kolegami obliczał możliwość podróży na Księżyc za pomocą rakiety wybuchowej. Najbardziej spektakularny był jednak stworzony przez niego projekt eteroplanu, czyli pojazdu do podróży w kosmos. Był też autorem projektów m.in. telegrafu piszącego czy aparatu zapisującego mowę i odgłosy natury. To zamiłowanie do nowinek technologicznych i wynalazków nie opuściło go do końca życia. Zawsze szukał najbardziej nowoczesnych metod i rozwiązań, by realizując misyjne plany. Sądzę, że punktem zwrotnym w życiu kleryka Maksymiliana była manifestacja masońska, którą zobaczył na ulicach Rzymu. Był rok 1917. Rozdawano pod papieskimi oknami ulotki z hasłem "Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego gwardią szwajcarską". Na zawsze zapamiętał młody Kolbe widok czarnej chorągwi ukazującej Lucyfera depczącego świętego Michała Archanioła. Zrozumiał wówczas, że toczy się walka o ludzkie dusze. Wojna szatana przeciwko Bogu. A jedyny ratunek to Niepokalana. Niedługo później, wieczorem 17 października 1917 roku, w jednej z cel rzymskiego kolegium Serpanicum przy San Teodoro, siedmiu młodych franciszkanów, zainspirowanych pomysłem brata Maksymiliana, założyło Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie, którego celem było zdobycie świata, czyli nawrócenie wszystkich dusz dla Chrystusa przez niepokalaną. Na początku klerycy realizowali ten cel, modląc się o nawrócenie grzeszników, heretyków czy masonów, rozdając cudowne medaliki. 28 kwietnia 1918 roku Kolbe przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił mu wikariusz generalny Rzymu kardynał Basilio Pompili. Mszę świętą promicyjną odprawił w bazylice świętego Andrzeja del Fratte w Rzymie. Przełożeni pozostawili mu wybór, czy chce pozostać na włoskiej ziemi, czy wrócić do wolnej już Polski. Zdiagnozowana w czasie studiów gruźlica była silnym argumentem, by pozostać w Rzymie, gdzie miał dostęp do lepszych lekarzy i metod leczenia. Maksymilian udał się jednak do Krakowa, by na ojczystej ziemi wcielać w życie ideały Rycerstwa Niepokalanej. W nocy z 28 na 29 listopada 1919 roku ojciec Kolbe wysiadł na dworcu głównym w Krakowie. Szybko zainstalował się w krakowskim klasztorze i podjął obowiązki wykładowcy w seminarium. W styczniu 1920 roku powołał wśród kleryków koło Rycerstwo Niepokalanej i pozyskiwał kolejne osoby dla tej sprawy. Wtedy też postanowił stworzyć pismo, które mogłoby szerzyć kult niepokalanej, które łączyłoby członków rycerstwa i propagowało jego ideały. Niestety tu zaczęły się schody. Przełożeni byli niechętni, a ojca Maksymiliana traktowano jako człowieka szalonego, oderwanego od rzeczywistości. Mówiono o nim, że Maksymilianowi pokręciło się w głowie. Tak pisał o tej sytuacji po latach brat Bonaventura Bombrych. Kolbe przekonywał spokojnie, że to dzieło niepokalane, jeśli ona zechce, uda się pokonać wszystkie przeszkody. W końcu przełożeni wyrazili zgodę, ale pod warunkiem, że ojciec Maksymilian sam zbierze pieniądze na wydanie Rycerza Niepokalanej. Wydawało się, że w powojennych realiach biednego kraju nikt nie da grosza na czasopismo, ale jednak stało się inaczej. Dalsza część opowieści o ojcu Kolbe już za tydzień. Marek Orzechowski, do usłyszenia.